Kolejnym gościem w mobilnym studiu Radia Radom 87 i 7 FM jest Ziemowit Szczerek, autor, pisarz, redaktor, dziennikarz, a nawet tłumacz. Dzień dobry, witam serdecznie.
Dzień dobry, pozdrawiam Radom i Radio Radom.
No i teraz, skoro już przywitanie mamy za sobą, już po spotkaniu autorskim w ramach oczywiście wszystko 48. Wiosny Literackiej nadajemy z pięknego, słonecznego Placu Kuracjego, ale, cały czas gdzieś tutaj siedziałem w tle i usłyszałem to i owo. Bardzo mi się spodobały słowa, że Wiedźmin może być nową trylogią.
Tak, ja w ogóle, no wiadomo, nie jeden do jednego, zresztą takich rzeczy nie ma, które by zastępowały rzeczy całkowicie, ale w czasach postmodernistycznych narracji, ale takich, które jednak odwołują się do jakichś takich, do jakichś starszych, no jeszcze powiedzmy nowoczesnych opowieści, Wiedźmin jest, wydaje mi się, na miejscu, bo z jednej strony używa języka no, gatunkowego, fantasy, właśnie takiego mocno postmodernistycznego, łączącego różne wątki, to jednak według mnie w bardzo jasny sposób umiejscawia na mapie mentalnej regiony, z których jesteśmy, Polskę, Słowiańszczyznę, Europę Środkową i tak dalej. I w pewien sposób, nie do końca bezpośredni, opowiada o nich.
Czyli to jest, dlaczego, że było to postawione podczas spotkania w kontrze do tego, że w światotwórstwie innych pisarzy, dużo bardziej może czytanych, czy też poczytnych za granicą, typu chociażby praojciec klasyk Tolkien, czy później, no trochę może tutaj niepasujący do zestawienia George R. R. Martin, to gdzieś tam ta Europa jako taka się pojawia, ale słowiańszczyzny za bardzo nie ma.
Tak, i to faktycznie, no, u Martina ta Słowiańszczyzna, Europa Środkowa musiałaby się znaleźć teoretycznie na dnie Wąskiego Morza pomiędzy Westeros a Essos, bo tutaj te światy tego europejskiego zachodu i tego, co w Europie uznaje się za Bliski Wschód, za Wschód, po prostu jest oddzielone od siebie właśnie tym Wąskim Morzem, no a my tak naprawdę nie wiadomo, po której stronie jesteśmy, czy właśnie nie na tym dnie. U Tolkiena sprawa jest bardzo jasna, to znaczy jakby zachód jest dobrem, wschód jest złem i to jakby, mimo że sam Tolkien się tego wypierał, to jakby po prostu całe to nałożenie jednego na drugiego, czyli tego systemu wartości na geografię jest bardzo proste. Ale też Słowianie, no nie wiadomo, czy oni tam są po stronie Mordoru, czy orków, czy po stronie zachodu. Natomiast Sapkowski, no u Sapkowskiego już stolica świata nazywa się Nowigrad, rządzi nią Radowid, no więc jakby wszyscy wiemy, jak tutaj bardzo mocno jest ta słowiańszczyzna, właśnie ta środkowa Europa obecna, chociażby tylko w warstwie symbolicznej, bo to już są inne sprawy. On trochę inaczej Sapkowski podzielił jakby ten świat, to bardziej to północne barbarikum i południe, którym jest Imperium, czyli Nilfgaard, Kwazirzym. No ale po prostu tutaj te słowiańskie nazwy współfunkcjonują z nazwami, które mają pochodzenie romańskie, germańskie, celtyckie i tak dalej. No i tak, no w ten sposób tutaj słowiańszczyzna się wdarła w świadomość Europejczyków, no tym bardziej, że zwróćmy uwagę, przecież no saga i opowiadania są, wiadomo, pochodzą stąd i jakby tutaj u nas największe mają znaczenie, to jednak przez gry, serial, cały ten świat Wiedźmina już się bardzo mocno rozrósł i jest już daleko poza Polską, więc uważam, że to było takie naprawdę bardzo mocne wprowadzenie tej tutaj naszości do europejskiej tożsamości.
To prawda, już nawet spotkałem się z wojnami w komentarzach dotyczącymi tego, czy gdzie to ludzie z zachodu, Europa kontra Stany kłócą się, znaczy Europa Zachodnia kontra Stany kłócą się o to, że Cyrilla to tradycyjne słowiańskie imię. No nie do końca, ale wracając, padło to porównanie właśnie, że Wiedźmin to nowa trylogia, wobec tego czym właściwie jest czy była trylogia dla osób z pewnych roczników?
No tutaj mamy do czynienia zupełnie z inną rzeczywistością. Wtedy no, trylogia pisana ku pokrzepieniu serc miała przecież przypominać o czasach no, polskiej wielkości, polskiej potęgi militarnej, przede wszystkim polskiej państwowości.
Właściwie w każdej epoce, okej, może już Rzeczpospolita była wtedy kolosem na glinianych nogach, ale wciąż jednak był to kolos. Był to czas, jak to ktoś ujął bardzo ładnie, łotrów, łajdaków, ale też bohaterów. No to jednak raczej się skupiliśmy, czy Sienkiewicz starał się skupić raczej na tych bohaterach.
Dla mnie to przede wszystkim był czas, kiedy Rzeczpospolita niestety zdradziła swój własny kraj i jakby sam fakt, szlachta
no, skupiała się bardziej na swoim interesie.
No to bardzo lekko powiedziane, no szlachta po prostu zniewoliła część własnego narodu i zresztą nawet niespecjalnie miała tendencję do uważania ich za naród i mimo, że feudalizm był wszędzie, to jednak u nas on trwał wyjątkowo długo i się bardzo mocno spatologizował, co zresztą tak naprawdę prowadziło niestety do upadku Rzeczypospolitej. No jakby to były czasy, o których powinniśmy pamiętać, że no da się tak prowadzić państwo, żeby ono zawaliło się pod własnym ciężarem i chciałbym, żeby to był raczej czas, w którym powinniśmy, z którego powinniśmy się uczyć, jak państwa nie urządzać, niż jak je urządzać, bo wtedy, kiedy wszystkie inne kraje europejskie zaczynały myśleć o państwie w kategoriach państwa właśnie, kiedy otworzyły te państwa struktury, kiedy państwa zaczynały być skuteczne, u nas nawet nie było jak egzekwować sądów, wyroków sądów na tych, którzy sprzeciwiali się prawom Rzeczpospolitej, już nie mówiąc o tym, że dało się w takich warunkach interes Rzeczpospolitej realizować. No tutaj Jan Sowa, historyk, ma tendencję, ma w ogóle taką teorię, że to było państwo wtedy wyobrażone, w sensie, że Rzeczpospolita de facto nie istniała jako państwo, jako byt polityczny, tylko jakby składała się z takiej miriady różnego rodzaju feudalnych państewek, należących do Bangladeszu, które posiadało swoje własne wojska, niejednokrotnie silniejsze od właśnie wojsk państwowych, koronnych, czy litewskich, ale też z bardzo wielu takich właściwie niekontrolowanych, albo bardzo lekko tylko kontrolowanych i kontrolowalnych majątności, majątków różnych, takich czy innych szlachetków, no i generalnie rzecz biorąc, no tutaj no nie jest tutaj łatwo z tego jakiś pozytywny wniosek wyciągać, być może poza jedynym, jakoś tutaj działał ten, przynajmniej teoretycznie, parlamentaryzm, ale znów, nawet on był spatologizowany.
Okay. Teraz tak, gdzie dziś jest Rzeczypospolita, to wiemy, Słowiańszczyzna, może by powiedzieć, że już wyszła do szerokiego świata, na pewno świata zachodniego, a co powinna dzisiaj robić Słowiańszczyzna, żeby nie pochłonął nas ten Mordor?
Ja przede wszystkim już trochę nie wierzę w istnienie Słowiańszczyzny, jakby nie za bardzo widzę tutaj, nie za bardzo tutaj widzę cokolwiek innego poza jakąś wspólnotą językową, w bardzo niewielkim stopniu kulturową, ale okej, jakby ta wspólnota językowa też sprawia, że jednak czuję się takie ciepło, w sensie jakby no ja znam kilka słowiańskich języków, więc jakby no biorąc pod uwagę jakieś tam podbicie w rodzaju wspólnego pochodzenia teoretycznego czy nie, no jednak inaczej się czuję powiedzmy w Belgradzie niż w Budapeszcie czy Bukareszcie, chociaż niewiele lepiej, niewiele jakby to, no ale okej, jakby jest coś takiego. To jednak mimo wszystko no te stare podziały, tu Słowiańszczyzna, tam Germańszczyzna powiedzmy, tutaj Romańszczyzna, jakby no trzeba, wszystko co nas właściwie określa na dzisiaj, co nas uformowało, odbywało się już długo, długo po podziale świata na według tego językowego klucza, więc nie wiem, o wiele więcej mamy wspólnego z Niemcami czy z Czechami niż z Rosjanami, tak samo jak Finowie o wiele więcej mają wspólnego ze Szwedami niż z Chantami czy Mansami, którzy mówią też językiem ugrofińskim czy z samymi Węgrami, więc jakby no to jest zupełnie inaczej już poszły nasze afiliacje kulturowe, polityczne i tak dalej. No a Mordor, cóż, no Mordor jest tam, skąd wychodzi agresja. Agresja w tym momencie wychodzi od Rosji, no więc jakby po prostu naszą nową Słowiańszczyzną, czy wielką Słowiańszczyzną, czy nawet czymś, co już jest poza Słowiańszczyzną, tylko tą właśnie jakby na europejską wspólnotą jest Unia Europejska, NATO. No i tutaj są, przynajmniej ja tutaj widzę bardzo mocno swoje miejsce i tak to określam. No, tak mi się wydaje. No po prostu pewne rzeczy są już piękną pamięcią, piękną historią, ale świat potoczył się w zupełnie innym kierunku, to jest też absolutnie naturalne. No, ja miałem jakiegoś wielkiego sentymentu do samej Słowiańszczyzny jako takiej, w sensie obejmującą też na przykład, nie wiem, jakieś coś, co Rosjanie próbują robić, czyli jakby próbować budować Słowiańszczyznę pod swoją pieczą, to oni właśnie bardzo często odwołują się do Słowiańszczyzny, no ale to takie, zresztą robili to już w XIX wieku, no to nie jest jakby żadna Słowiańszczyzna, mniej więcej tak samo do tego podchodzę, jak Anglicy podchodzili do Hitlera, który mówił im, że przecież my jesteśmy wszyscy narodami germańskimi, powinniśmy się trzymać razem. Churchill na to miał zupełnie inne spojrzenie, ja mam podobne co do takich no, trochę dość fałszywych, albo niekoniecznie już aktualnych podobieństw czy powiązań.
Okej, okay, posłużę się teraz cytatem też skądinąd ze spotkania autorskiego, że w Europie już tyle razy sobie wszyscy daliśmy po głowach, że trudno, no właśnie. Czy zgodzisz się ze stwierdzeniem, że Europa to Bałkany świata?
No cóż, no to my wymyśliliśmy państwo narodowe, więc jakby mamy teraz tego efekty. No bo można powiedzieć tak, o ile Bałkany są miejscem, w którym ta idea państwa narodowego, czyli jakby prawa narodów do samostanowienia przeszła w formę lekko patologiczną, chociaż jakby za to no, tak naprawdę powiedzmy wiele narodów powinno się na mnie obrazić, dlatego nie będę ich wymieniał z nazwy, no to no to tak, no to można to powiedzieć. Tylko że jakby weźmy też pod uwagę, że na przykład, że no cóż, państwa, Europa Zachodnia sobie jakoś z tym poradziła, to znaczy no Francuzi powiedzmy, mimo że to oni stworzyli w gruncie rzeczy podwaliny pod ideę państwa narodowego, no najpierw sobie sfrancuzili wszystkie własne mniejszości, czy to Brytańczyków, czy to Langwedocję i jakby doprowadzili do no, mocnej unifikacji państwowego języka, czyli jakby no, zrobili coś, co potem wszyscy inni, jakby unifikatorzy w ramach, czy zbieracze ziem jakichś tam uznawanych za część swojego narodu robili, tylko trochę wcześniej, jeszcze nikt się ich nie zdążył przyczepić. No, jak każda idea państwa narodowego niesie ze sobą bardzo dużo zagrożenia. No i tutaj po prostu trzeba o nich pamiętać, trzeba je jakoś rozbierać albo rozbrajać. No ale tak, no wychodzi na to, że w gruncie rzeczy tak, no Europa może być nazwana Bałkanami Europy.
Okej, to jeszcze w dwóch słowach, dlatego że czas antenowy już nas dogonił, a nawet dawno przegonił. Skoro budować tożsamość, a jakąś trzeba, jak to kiedyś powiedział, zdaje się, Witkacy, to jaką i na czym?
Ja mam swoją własną prywatną tożsamość, jakby ona jest o wiele szersza niż tożsamość polska, albo być może nie do końca się z nią pokrywa. Ja mam tendencję tutaj do poczuwania się do bycia takim fragmentem tego kontinuum właśnie środkoeuropejskiego, gdzieś tam mnie o wiele bardziej ciągnie w stronę Dunaju, w stronę właśnie tej starej Europy Środkowej, Czech, Słowacji, Austrii, być może nawet niżej, gdzieś tam jakaś Chorwacja, Wojwodina, takie rzeczy. No ale też jakby w gruncie rzeczy no, moja taka szeroka ojczyzna to jest ta część świata, która leży pomiędzy tym już takim oczywistą Europą Wschodnią, czyli jakby no, Rosją, a Zachodem, czyli gdzieś tam po środku Niemiec się ta granica przetacza, a pomiędzy nie wiem, Bułgarią a Estonią, pomiędzy Finlandią a Grecją, gdzieś tutaj, tutaj ten taki, ten ta część rzeczywistości jest taką moją, powiedzmy, jest tak, granicami takiej mojej wewnętrznej ojczyzny. No, a jeżeli chodzi o ojczyznę, tą, która faktycznie istnieje, tą, która posiada granice, tej, której jestem obywatelem i tak dalej, no cóż, no, jest to Polska i to w ramach tej, i to w ramach tego państwa się dzieją moje losy i jakby wszystkie od administracyjnych po być może nie wiem, losy gdzieś tam wplecione w jakąś szerszą historię świata, jeżeli nie daj Boże dojdzie do jakiejś mobilizacji czy do czegoś. No ale tak cóż, no czuję też bardzo głęboki związek z Europą jako taką, z Unią Europejską, jako moim jakby super państwem, nad państwem. I chciałbym, żeby to było państwo w ogóle, jakby jestem tutaj zdecydowanym.
Może nawet mocarstwo.
Zdecydowanie mocarstwo, tylko w ten sposób będziemy w stanie stawić czoła wszystkim innym mocarstwom, które chciałyby nam zagrozić. No ja chcę, żeby Europa była Europą, a nie jakąś formą, nie wiem, podwładzy chińsko-rosyjskiej. No w każdym, czy nie wiem, czy kolejnym stanem USA. Jestem Europejczykiem, chcę być Europejczykiem, jestem Polakiem w ramach bycia Europejczykiem, jestem środkowym Europejczykiem. Diabli to wiedzą, no tak się wszystko poukładało, że można mieć chyba tutaj wiele afiliacji jednocześnie, no ale też doskonale wiem, w czyich szeregach miałbym stanąć, gdyby trzeba było stawać.
Okay, dziękuję w takim razie za rozmowę. Dzisiaj w mobilnym studiu Radia Radom 87 i 7 FM prosto z Placu Kurackiego z 48, w początku 48 radomskiej wiosny literackiej, Ziemowit Szczerek, czyli dziennikarz, autor, pisarz, a także tłumacz, obywatel świata, na pewno Europy. Dziękuję pięknie.
Dziękuję uprzejmie. Pozdrawiam Radom jeszcze raz.
Radio Radom 87 i 7.